Bracia, pewnego brat Lee oświadczył, i nigdy tego nie zapomnę, że Pan wzbudził Marcina Lutra, by odzyskał usprawiedliwienie, nas wzbudził, byśmy odzyskali uchrystusowienie. Chwała Panu. Żyjemy w tym poselstwie, w którym mowa jest o degradacji Kościoła, czym jest zasada Babilonu i jak tę degradację przezwyciężyć. Ujrzymy, że sposobem, by to przezwyciężyć, jest obierać Chrystusa jako ofiarę całopalną i powtarzać zapalanie tej ofiary w nas, byśmy stali się powieleniem ze względu na ciało Chrystusa i powielenie Nowej Jerozolimy. Zwieńczenie Nowej Jerozolimy. Gdy Duch Święty inspirował ludzi, by pisali pismo, umyślnie posłużył się dwiema kobietami a na końcu Biblii, abyśmy mieli jasne wrażenie tego, co widzimy w 17 rozdziale objawienia. Wielka prostytutka, a w 22 rozdziale widzimy oblubienicę. Pan chce, byśmy mieli jasne wrażenie odnośnie prostytutki i oblubienicy. Wielu jest, którzy byli autorami pisma, i chciałbym przeczytać kilka fragmentów. Objawienie 17, 1-6. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mający siedem czas, i tak się do mnie odezwał: chodź, pokażę ci sąd nad wielką prostytutką, która rozsiada się nad wielu wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. I zaniósł mnie w duchu. Abyśmy to ujrzeli, podczas tego spotkania musimy być zaniesieni w duchu. Zaniósł mnie w duchu na pustynię i widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mających siedem głów i dziesięć rogów. A kobieta była przeodziana w purpurę i w szkarłat i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami, a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. A na czole jej wypisane było imię. Posłuchajcie, cóż to za imię było? Tajemnicze imię, Wielki Babilon, matka prostytutek i obrzydliwości ziemi. I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych, a ujrzawszy ją, zdumiewałem się bardzo. Następnie 18:4 Jan mówi: i usłyszałem inny głos z nieba mówiący: wyjdźcie z niego, mój ludu, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Zauważcie, że tytuł nie mówi o nie mówi o Babilonie i jak tę degradację przezwyciężyć, ale zasada Babilonu i jak tę degradację przezwyciężyć, ponieważ zasada ta musimy być oczyszczeni z zasady Babilonu w naszej istocie. To nie chodzi o Babilon, tylko o zasadę Babilonu. Gdy mówimy o zasadzie, mówimy o takim istotnym pierwiastku Babilonu, jakości, jaka wiąże się z Babilonem, budulcem Babilonu lub też jakością związaną z Babilonem. I w planie jest napisane, że Bóg nienawidzi zasady Babilonu bardziej niż czegokolwiek innego. Więc musimy, by zasada Babilonu musi zostać wypukana z naszej istoty, byśmy mogli przezwyciężyć. Jest napisane, że ona jest przyozdobiona złotem, cennymi kamieniami perłami, a Nowa Jerozolima jest zbudowana z drogocennych kamieni, a prostytutka jest przyozdobiona perłami, złotem i perłami, tylko ze względu na zewnętrzny wygląd, by było to na pokaz. Ona ma złoty kielich i ten kielich wygląda bardzo ładnie, to Boża, boska natura, ale jest on pewien obrzydliwości i obrzydliwości. Mam brzemię, by mówić o zasadzie, która wiąże się z nami. Tak jak coś podstawowego, jak obrazy Jezusa, do których ludzie się modlą. Nie wiem, kim jest ten człowiek na tym obrazie, ale to nie Jezus. Pan Jezus nie wyglądał tak zgodnie z Księgą Izajasza i ludzie modlą się do tych obrazów i to jest czymś strasznym. To jest pełne zewnętrznych bożków. Możemy mieć bożki w naszym sercu, ale są to zewnętrzne bożki, jak w Babilonie. I ona jest upijana krwią świętych. I miałem doświadczenie, gdy byłem w kościele w Houston. Przyprowadziliśmy nową osobę na spotkanie i troszczyliśmy się o studentów medycyny w tamtym czasie. I ta nowa osoba siedziała obok mnie i brat Benson dzielił się wówczas. I powiedziałem, może brat Benson będzie mówił o ludzkim duchu, boskim życiu, o zbawieniu w boskim życiu, czymś, co naprawdę pomoże tej nowej osobie. A tego dnia brat Benson dzielił się o Wielkim Babilonie. I ogień wydobywał się z brata Bensona, a wewnątrz mnie modliłem się, Panie Jezu, paść tę osobą, przykryj ją w swojej krwi. I gdy po spotkaniu zapytałem tego nowego brata, bałem się go zapytać, ale zapytałem, bracie, co myślisz o tym poselstwie? Powiedział, wiesz, Edzie, a trzeba się tu nad wieloma rzeczami zastanowić. Muszę wrócić, pomodlić się nad tym poselstwem. I ta osoba ostatecznie w pełni weszła do życia Kościoła i teraz jest filarem w życiu Kościoła, więc to było dobre pierwsze poselstwo jak dla niego. Bracia, to niezmiernie istotne, byśmy ujrzeli wizję Babilonu, gdyż jest to jedna z czterech głównych wizji w Księdze Objawienia. W Księdze Objawienia te cztery główne wizje możemy je ujrzeć w naszym duchu. Gdy jesteśmy razem, musimy poświęcić siebie, by ćwiczyć swojego ducha. Tak się cieszę, że po obiedzie teraz i odpoczynku nadal jesteście w stanie ćwiczyć swojego ducha. Więc musimy ćwiczyć naszego ducha na wszystkich spotkaniach podczas całej tej społeczności. W Objawienia 1:10 Jan powiedział, byłem w duchu w Dzień Pański i za mną usłyszałem głośny głos jakby i ujrzałem 7 złotych świeczników, to ujrzał 7 kościołów w swoim duchu. W drugim rozdziale napisane jest, że Jan powiedział i od razu byłem w duchu i w duchu ujrzał wizję, jaka wiąże się z przeznaczeniem świata. W 17:3 był zaniesiony w duchu na pustynię, gdzie ujrzał Wielki Babilon. I w 21:10 został zaniesiony w duchu na wielką, wzniosłą górę, gdzie ujrzał wizję Nowej Jerozolimy. Więc musimy ujrzeć te cztery wizje, to bardzo istotne. Byśmy ujrzeli Wielki Babilon i zasadę, szczególnie zasadę Babilonu. I brat powiedział coś następującego. Dziś możemy znajdować się w trzech miejscach, jeśli mówimy o tych wizjach. Możemy być w miejscowym kościele, w świecie lub też w Babilonie, w miejscowych kościołach. Kościoły miejscowe są miejscem przejściowym do Nowej Jerozolimy. Nie chcę być w Babilonie, chcę być w miejscowym kościele. I w studium życia Księgi Objawienia brat Lee powiedział następującą rzecz. Każdy, kto ma serce dla Pana i dla Jego odzyskiwania, musi dogłębnie poznać ten odstępczy Kościół. Każdy, kto ma serce dla Kościoła i dla pańskiego odzyskiwania, musi poznać odstępczy Kościół. Musimy być oczyszczeni z zasady Babilonu. Pierwszy punkt rzymski mówi, zasada Babilonu, po hebrajsku Babel, to ludzkie wysiłki prowadzące do zbudowania czegoś, co sięga, co jest zbudowane z cegieł. I w Księdze Rodzaju wszyscy mówili tym samym językiem i zbudowali wieżę, która miałaby dosięgnąć niebios. Jest napisane, że zbudowali tę wieżę, by sięgnąć niebios. I jest napisane, że powiedzieli, stwórzmy dla siebie imię. Więc była to wieża zbudowana z cegieł. I czytając uważnie tę księgę, zobaczymy, że Nimrod zbudował tę wieżę. On zbudował Babilon, Niniwę, zbudował Babilon i Niniwę. Był wielkim myśliwym, był buntowniczą osobą. To, że był potężnym myśliwym, to w typologii oznacza, że zabijał życie, by zbudować swoje królestwo. My nie chcemy zabijać życia, by budować własne królestwo. Chcemy pomnażać życie ze względu na Boże Królestwo. To pochodzi z posługi naszego brata. Nigdy nie powinniśmy polować, by być pierwszymi. Za każdym razem, gdy służymy lub wykonujemy dzieło, nie polujmy po to, by być pierwszym. By być pierwszym wśród starszych, czy też na grupie, czy też pierwszym z współpracowników. Nigdy nie polujmy na to, by być pierwszym w dziele dla Pana. Jeśli chodzi o Babel, w Babel nie ma tutaj żadnego boskiego pierwiastka. Ono w ogóle nie jest zgodne z Bożą wolą. I zbudowana jest ta wieża z naturalną zdolnością i naturalna zdolność zawsze szuka chwały dla siebie. Musimy odrzucić naszą naturalną siłę i zdolność i obrać Chrystusa jako naszą siłę, jako nasz wysiłek, jako naszą moc i naszą zdolność. I w ten sposób czynić wszystko. Podpunkt A mówi, kamień uczynił Bóg, natomiast cegłę wykonali ludzie. Są one ludzkim wynalazkiem, ludzkim wytworem. Więc Babel zbudowano z cegieł. I aby zbudować, wytworzyć cegłę, trzeba wypalić życie z gleby. By zbudować cegłę, trzeba wypalić życie. Więc Babilon, w Babilonie pierwiastek życia i pierwiastek, który daje wzrost życiu, jest wypalony z ludzi, by zbudować Babilon. Niektórzy ludzie uczęszczają na cmentarze. Niektórzy ludzie idą na seminarium, do seminarium, są pełni ognia dla Pana, ale po tym wszystkim podają wątpliwości swoją wiarę. To jest coś strasznego. To, co widzimy w zdegradowanym chrystianizmie, to jest to, że funkcje członków są podpunkt B mówi, Bożej budownie wznosi się z cegieł wytworzonych przez człowieka, They attempt to do the Lord's work by their natural ability ani ludzkim. With their human effort. Ci, którzy żyją zgodnie z zasadą Babilonii, nie widzą, że podlegają ograniczeniom. Usiłują jednak wykonywać dzieło Pańskie własną naturalną zdolnością, swoim ludzkim wysiłkiem. Wierza to jak taka reklama. Musimy zdać sobie sprawę, że cokolwiek, co robimy poza Chrystusem, jest grzechem. Grzechem. Pan powiedział, wszystko, co robicie beze mnie, co robimy bez Pana, jest grzechem. Wszystko, co robimy zgodnie z naszą miarą. 2 Tymoteusza 4,5 mówi, dopełnij swojej posługi, a przepis mówi, że jest napisane, wypełnij miarę twojej posługi. Cokolwiek jest naszą funkcją, musimy wypełnić miarę naszej funkcji. Z drugiej strony nie powinniśmy przekraczać naszej funkcji. Powinniśmy pozostawać w mierze naszej funkcji. Wówczas Pan będzie nam błogosławił. 1 Koryntian 15:10 Z łaski Boga jestem, czym jestem, a łaska, jaka okazana mi została, nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Trudzimy się więc poprzez radowanie się Bogiem. Więc radowanie się Bogiem było źródłem Jego trudu. I w ten sposób On się trudził. I podoba mi się, jak kończy się 15 rozdział. A tak, bracia moi, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Czasem trudzimy się i myślimy, że to wszystko jest nadaremne. Ale pamiętajmy, nasz trud nie jest na darmo w Panu. Nie jest na marne. Podpunkt C mówi, Bożej budowli nie wznosi się z cegieł wytworzonych przez człowieka, ani ludzkim trudem. Wznosi się ją z kamieni wytworzonych przez Boga i przeobrażonych za pomocą boskiej pracy. Ron mówił w pierwszym poselstwie o tym, że gdy budujemy kościół, chcemy budować złotem, srebrem i cennymi kamieniami. W nas powinna wzmagać się modlitwa. Panie, zbaw mnie od budowania trawą, drewnem i słomą. Zbaw mnie od budowania czymś, co jest bez życia, co jest słomą. Chcę budować Bogiem, który jest boską naturą. I cennymi kamieniami, które są dziełem przeobrażenia przez Ducha Świętego. Przez ten cały czas chcemy być napełnieni złotem, srebrem i złotymi kamieniami też. Ani sprawę bym budował srebrem, czyli odkupieniem syna. Mowa jest o zanieczyszczeniu świątyni. I brat Eni napisał artykuł na ten temat, że w naszej służbie dla Pana możliwym jest, że popełnimy grzech, nieprawość. Możemy werset przeciwstawny do tego to Rzymian, który mówi przez Niego, dla Niego 11:36 przez Niego, dla Niego jest wszystko. Wszystko, co czynimy, powinno wychodzić z Niego jako naszego źródła. Powinno wychodzić z Jego serca, z Jego tronu, z Jego doskonałej woli. Wszystko powinno dokonywać się przez Niego jako środek naszej służby, naszej siły, naszej zdolności, naszego życia, naszej osoby. Wszystkiego to się z nami wiąże. I celem naszej służby powinna być chwała Boża, czyli zbiorowy wyraz Boga. Nie powinniśmy szukać chwały dla siebie, tylko chwały Bożej. I to wybawia nas z nieprawości wobec świątyni. Podpunkt drugi mówi, zasada Babilonu to obłuda. Myślę, że wszyscy mamy wewnętrzne przekonanie, że musimy być zbawieni od obłudy. I nikt z nas nie jest tu wyjątkiem. Nie możemy być jedną osobą na spotkanie, a inną poza spotkaniami. Panie, wybaw nas od obłudy. W taki sposób powinniśmy się modlić. Zgodnie z Greką, obłud... Pan w rozmowie z faryzeuszami mówił, wy obłudnicy. Opisywał ich jako obłudników. I w pewnym momencie przyszli do niego też prawnicy. I on powiedział, mówiąc, Pan powiedział do nich, są obłudnikami. I powiedzieli, w ten sposób też nas obrażać. A Pan powiedział, wam też biada. Powiedział, biada wam, ponieważ czyszczycie kielich na zewnątrz, a wewnątrz jest pełen łupiestwa i pożądliwości. Zewnętrznie można sprawiać pewne wrażenie, a wewnątrz jest się inną osobą, więc w taki sposób jest się aktorem. Udajesz, że jesteś kimś, kim nie jesteś. I aby być wybawionym z odgrywania przed ludźmi, to sprawa wielkiej wagi. W upadłym chrystianizmie, nawet jeśli ludzie powstają, by przemówić, mówią z inną tonacją, innym tonem. Nie chcemy w taki sposób postępować. Mam nadzieję, że mój ton nie jest czymś innym. Pewnego razu miał miejsce bunt w 1988. Było spotkanie dla starszych i współpracowników w 1988. I jedna z osób, która wiodła w tym buncie, była obecna, a brat Lee powiedział coś następującego. Bądźcie, kim jesteście. Nie udawajcie. Bądźcie, kim jesteście. Jeśli jesteście dla odzyskiwania, bądźcie dla odzyskiwania. Jeśli nie, po prostu bądźcie, kim jesteście. I to dotknęło mnie bardzo głęboko. I w tym momencie mowa o czymś, co jest wewnętrznym, co jest na zewnątrz. W oczach ludzi usprawiedliwiacie siebie, ale Bóg zna wasze serca. To, co jest wywyższone wśród człowieka, jest obrzydliwością w oczach Boga. Jesteście jak wybielane groby. Na zewnątrz jesteście przyozdabiane, a wewnątrz pełne kości i wewnątrz jesteście pełni obłudy i bezprawia. I Mateusza 15:7-8. Okay. Pan powiedział, że Boga chwalą ustami, ale ich serca są daleko od Niego. Pan wie, czy chwalimy Pana sercem, czy nie. Oczywiście, powinniśmy oddawać Mu cześć naszymi ustami, ale w tym momencie również nasze serce powinno być zwrócone do Niego. Nasze serce nie powinno być odwrócone. Łukasza 12:1. Mowa jest o kwasie faryzeuszy. Czym jest obłuda? To jest zakwas faryzeuszów, obłuda. I Mateusza 16:6. Mowa jest o kwasie Heroda. To nieprawość w polityce. W Marku jest kwas saduceuszy. Oni nie wierzyli w zmartwychwstanie, w duchy, nie wierzyli w aniołów. To zakwas saduceuszy. Mamy zakwas saduceuszy, mamy zakwas Heroda i polityki i zakwas faryzeuszów. Musimy być oczyszczeni z tego. Ten zakwas musi z nas zostać wypukany. Podpunkt A mówi o grzechu Achana. Nie będę tu wdawał się w szczegóły. W Jerycho odnieśli dzieci Izraela wspaniałe zwycięstwo nad wielkim obwarowanym miastem. Następnie Teraz było małe miasto, które mieli pokonać, więc Jozue postanowił, by nie posyłać wielu, tylko kilku, by pokonać to miasto. Lecz zostali oni pokonani, bardzo odnieśli klęskę. Ponieważ wszystko w te... Pan powiedział, by wszystko, co jest w mieście, miało zostać zniszczone, a Achan zapragnął pewnej rzeczy. Coś, co miało zostać zniszczone, on zapragnął, więc w ten sposób był nieposłuszny wobec Boga. Więc to, że Achan pragnął posiąść piękny płaszcz babiloński, oznaczało, że starał się poprawić samego siebie i sprawić, by lepiej wyglądał. Mieć piękny wygląd. Zawsze, gdy przywdziewamy się w pewien strój, który nie pasuje do naszej wewnętrznej wewnętrznego stanu, to jest Babilon. Nie postępujmy w taki sposób. Podpunkt B mówi, i o tym mówi brat Minoru, to jest mowa Ananiaszy i Safiru. Oni skłamali wobec Ducha Świętego. W tamtym czasie ludzie przekazywali wszelką swoją majątność apostołom, by mieć wszystko wspólne. A Ananiasz i Safira, oni udawali, że oddają wszystko, całą swoją majątność, lecz coś z tego zachowali dla siebie. Nie było w tym nic złego, by zachować coś dla siebie, ale problem polegał na tym, że oni skłamali wobec Ducha Świętego w ten sposób, że udawali, że dają całą swoją majątność. Nie kochali oni zbytnio Pana, podpunkt 1, lecz chcieli uchodzić za tych, którzy bardzo Go kochają. Po prostu udawali. I czytając to, myślałem o Ewangelii Jana 4:24, gdzie jest napisane, że Ojciec szuka prawdziwych czcicieli. Musimy modlić się: Ojcze, uczyń mnie prawdziwym czcicielem, chcę oddawać Ci cześć w duchu i w prawdziwości. Ponieważ prawdziwość to boska rzeczywistość, która staje się naszą autentycznością. I w ten sposób możemy oddawać cześć. Musimy modlić się o to, by być prawdziwymi czcicielami, a nie fałszywymi czcicielami. Nie byli gotowi ofiarować wszystkiego ochoczo Bogu. Przed ludźmi natomiast postępowali tak, jak gdyby naprawdę ofiarowali Mu wszystko. Innymi słowy, udawali, że są absolutni dla Boga. Nie powinniśmy udawać. Możemy po prostu być całkowicie oddani. Pan jest tym, który całkowicie ofiarowuje siebie. On jest w 100% i całkowicie dla Boga. I możemy wmodlić się w Niego, przyjąć Go jako rzeczywistość całopalnej ofiary każdego dnia. Podpunkt C. Ilekroć ubieramy się w strój, już o tym mówiłem, który nie pasuje do naszego rzeczywistego stanu, postępujemy zgodnie z zasadą Babilonu. Ponownie odnoszę się do czegoś, co powiedział brat Lee. Nigdy tego nie zapomnę. Powinniśmy modlić się, wybacz mnie z mojej ambicji, by być kimś w Twoim odzyskiwaniu. Wybaw mnie z mojej ambicji, by być kimś w odzyskiwaniu. Musimy modlić się w ten sposób. W odzyskiwaniu jesteśmy nikim, a wszystkim jest Chrystus. On jest wszystkim. On jest każdą osobą i w każdej osobie. Mateusza 6:1-6. Gdy się modlicie i gdzie pościcie, powinniście czynić to w ukryciu. To są wielkie słowa w tym rozdziale Mateusza, w ukryciu. Pamiętam, katedra była w miejscu niedaleko, gdzie mieszkałem, i była tam lista każdej osoby, która była donatorem, więc na szczycie listy była osoba, która dała najwięcej pieniędzy, a na dole listy była osoba, która dała najmniej pieniędzy. Więc osoba, która dała te 2 grosze w Ewangelii, ta kobieta, ona byłaby na samym dole. Ale według Pana ona byłaby na samym szczycie, bo dała wszystko, co miała. Pańskie odzyskiwanie, nawet nie wiem, gdzie są skrzynki na ofiary. Wiem, że muszą być skrzynki, ale nie wiem, gdzie one są. Zawsze muszę Cię pytać, gdzie jest skrzynka na ofiary, ponieważ nasze dawanie, łożenie odbywa się w ukryciu. Nawet nie przekazujemy tego talerzyka. Gdy byłem w denominacji, w szkole średniej, byłem taki niegrzeczny i jak ktoś, taca przychodziła obok mnie, to widziałem, kto ile dał. To było coś strasznego. Zostałem zbawiony, chwała Panu. To pokazuje, że jeśli nie ma sposobności, by człowiek mógł pokazać się przed innymi, to on tego nie zrobi. To jest możemy utracić naszą nagrodę, gdy nie będziemy zdrowi w życiu. Zewnętrzne wywyższanie strasznie przeszkadza wzrostowi w życiu. Mateusza 6:6 mówi: gdy się modlicie, weźcie do swojej komory, zamknijcie drzwi za sobą i módlcie się do Ojca, który jest w ukryciu, a Ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci wam. Bardzo mi się, to jest jeden z moich najbardziej ulubionych wersetów. Gdy nie bądźcie jak faryzeusze, lecz wejdźcie do swojej osobistej komnaty, zamknijcie za sobą drzwi i módlcie się do Ojca, który jest w ukryciu, a Ojciec, który jest w ukryciu, wam odpłaci. Gdy John Wesley zbudował swój dom w Londynie, widziałem, byłem w tym domu, on zbudował tam taką osobistą komnatę, w której się modlił. Gdy będziecie budować dom, zbudujcie sobie taki osobny pokój do modlitwy. Możecie powiedzieć, nie mam takiego pokoju. Jeśli się chce, to można. Możecie zawsze znaleźć sposobność, by przyjść do Ojca w ukryciu. Gdy byłem w Tajpej na szkoleniu dla starszych, które trwało 40 dni, i pozostałem troszkę dłużej, by pomóc bratu Lee. I zdałem sobie sprawę, że muszę spędzić osobisty czas z Panem. W innym razie, jak mam głosić Ewangelię, jeśli nie spędzę osobistego czasu z Panem? Jeśli nie otrzymam tego boskiego, mistycznego paliwa, jak mam głosić Ewangelię? Więc chciałem wejść na dach hali 3. Na tym dachu było mnóstwo ludzi. A mówię, Panie, co teraz mam zrobić? Wziąłem krzesło, podsunąłem pod ścianę i to była moja osobista komnata i modliłem się w taki sposób. To były moje drzwi i mogę zaświadczyć, że naprawdę na tym dachu dotknąłem Pana. Jeśli się chce, to można. Podpunkt D. Wszystko, co czynicie w fałszu, aby otrzymać chwałę od człowieka, uczynicie wedle zasady prostytutki, a nie oblubienicy. Pan nie przyjmował chwały od człowieka. I on to bardzo jasno powiedział. Paweł powiedział, nie głosimy siebie, ale Jezusa Chrystusa jako Pana. Paweł powiedział, nie szukamy chwały od człowieka, ani od kogoś innego. Więc nie powinniśmy oczekiwać chwały od człowieka. To jest zasada Babilonu, a nie zasada oblubienicy. Musimy być oczyszczeni. Nawet gdy zaświadczamy, możemy oczekiwać na chwałę od innych, możemy oczekiwać amen od innych i mamy taki miernik. Jak jesteś nowym, to jest bez znaczenia, co będziesz mówił, możesz powiedzieć cokolwiek i każdy będzie mówił amen. A gdy jesteś już starszy i powiesz coś, to może będzie taki mały amen. I będziesz się pytał, Panie, co jest nie tak? Będziesz czuł się potępiony. Powinieneś czuć się powinieneś czuć się potępiony, ponieważ nie powinieneś szukać chwały od człowieka. Może gdyby nikt nie powiedział amen podczas tego poselstwa, byłbym troszkę zmartwiony, ale nie jestem tutaj po to, by uzyskać 10 stopni w namierniku, który mierzy, ile amen było wypowiedziane. Podpunkt trzeci. Zasada Babilonu polega na nieuważaniu się za wdowę i otaczaniu siebie chwałą oraz życiu w przepychu. Podpunkt A. Tylko ci wierzący, którzy upadli, nie uważają siebie za wdowę. W pewnym sensie wierzący w Chrystusa są w obecnym wieku wdową, ponieważ nie ma z nimi ich męża, Chrystusa. Naszego umiłowanego nie ma z nami na tym świecie, dlatego nie mamy już serca do spraw tego świata. Podpunkt B mówi, wszystko w naszym życiu występujące w nadmiarze jest przepychem i jest zgodne z zasadą Babilonu. Jeśli tylko mamy ubranie, jedzenie i dom, powinniśmy być zaspokojeni i powinniśmy dostosować nasze życie do zasady potrzeby, a nie pożądliwości. W ten sposób Bóg nas będzie błogosławił. Bóg daje nam wszystko, czego potrzebujemy, a nie pozwala, abyśmy mieli coś ponad nasze potrzeby. 4. Zasada Babilonu to zasada prostytutki. Podpunkt A. Babilon na celu ma to, by człowiek uczynił sobie imię i zaparł się Bożego imienia. Musimy wywyższać i uczynić wielkim imię Jezusa i musimy porzucić wszelkie inne imię. List do Filipian mówi, że Bóg go wywyższył wielce i dał mu imię, które jest ponad wszelkim imieniem, aby na imię Jezus wszelkie kolano ugięło się tych, którzy są w niebie, na ziemi, pod ziemią i aby każdy język wyznał otwarcie, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga. Nie chcemy czynić imienia dla nas samych, ale chcemy czynić Jego imię wielkim. Nadanie Kościołowi nazwy przez przyjęcie innego imienia niż imię naszego Pana jest duchową rozpustą. W Księdze Objawienia do Kościoła Filadelfii Pan powiedział, że nie zaparliście się mojego imienia i zachowaliście moje imię. Jako czysta dziewica zaręczona Chrystowy Kościół nie powinien mieć żadnego innego imienia, jak tylko imię swego męża. Podpunkt B. Babilon oznacza pomieszanie. Pomieszanie. Podpunkt 1. W Kościele nie powinno być różnych rodzajów przemawiania. Cóż za chwała, jeśli możemy wypowiadać to samo, możemy mówić to samo, możemy potwierdzać słowo, którym dzielą się bracia i wypowiadać to samo. I w ten sposób słowo ma możliwość, by przeniknąć naszą istotę. Powinniśmy być jednego umysłu i przemawiać jednymi ustami w jednej posłudze, mieć jedno nauczanie dla jednego ciała. I brat Lee pewnego razu powiedział, mam na 100 sposobów mogę ugotować to danie. Chińszczyznę, nie znam się tak na chińszczyźnie, ale wiem, że można wołowinę ugotować w różny sposób. Można wołowinę Szechuan i tylko o tym mogę teraz pomyśleć, ale jest różnego rodzaju wołowina i w różny sposób można przygotować danie. I brat Lee powiedział, że na różny sposób może przygotować danie, a jego danie był trójjedyny Bóg. Nadal pamiętam żona Abrahama Chenga, siostra Cheng. Abraham i ta żona są już z Panem. Zabrała Alberta Bensona, mnie. Była rodzina Bensona. Zabrała nas do tego miejsca. gdzie była taka wielka ryba w takim pojemniku, więc zabili, uderzyli ją pałką. Teraz powiedzieli, następnie powiedzieli, usiądźcie przy stole i ugotowali tę rybę na różny sposób. I to było coś smacznego. Ale jedna rzecz, której nie mogę dotknąć, to była głowa ryby. To zostawiłem dla brata Alberta. Ale na setki sposobów można gotować odwieczną Bożą ekonomię i odzyskiwanie pańskie można spojrzeć z różnego punktu widzenia. Kiedy jesteśmy w umyśle, postępujemy według zasady Babilonu. Kiedy zaś jesteśmy w duchu, jesteśmy w dzisiejszej Jerozolimie, w której panuje boska jedność. Nie ośmielamy się powodować jakichkolwiek podziałów, ponieważ mamy nie tylko jednego męża. I my także jego żona jesteśmy jedną żoną. Podpunkt C. Zbuntowany lud w Babel został rozproszony. Bracia, czy to nie wspaniałe, że mamy 7 uczt w ciągu roku? Może nie możemy się pojawić na każdej, ale przynajmniej na jednej w ciągu roku możemy być. To jest cudowne. Zgadzam się z tym, co powiedział Minoru. Patrząc na was, to po prostu cud. Kto by mógł to wszystko zebrać razem? Tylko Bóg może czegoś takiego dokonać. To jest jeden nowy człowiek. Nie ma wśród nas rozproszenia, ale jest zebranie. Jesteśmy zebrani teraz w Niemczech. Chwała Panu. Podpunkt 1. W czasach starożytnych wszyscy Izraelici 3 razy do roku schodzili się w Jerozolimie. Było to przeciwieństwem rozproszenia w Babel. Podpunkt A. To Jerozolima, jedyne w swoim rodzaju miejsce oddawania Bogu czci, przyczyniła się do zachowania przez całe pokolenie. I będzie poselstwo na temat Psalmu 133, który mówi, jak dobrze i miło, gdy bracia... Jest napisane, jak dobrze, jak miło. O, więc nie ma tutaj takiego ogranicznika dla tego dobra, gdy jesteśmy w jedności. Podpunkt B. Jerozolima nie tylko oznacza naszego ducha, lecz także prawdziwe podłoże jedności, podłoże miejscowości. Podłoże jedności to jedność to... Mamy jeden kościół w jednej miejscowości, jedną miejscowość, w której jest jeden kościół jako wyraz jednego ciała Chrystusa. Podpunkt C. Aby wyjść z Babilonu, musimy być w duchu, na właściwym podłożu. Było takie powiedzenie, w duchu i na podłożu, nie tylko na podłożu, musi być w duchu i na podłożu, nie tylko na podłożu, ale w duchu i na podłożu. Potrzebujemy tych dwóch aspektów. Podpunkt 2. Grzech Jeroboama, który ustanowi inne centrum oddawania czci, jest grzechem podziału. Źródłem tego grzechu jest ambicja posiadania królestwa, imperium, w celu zaspokojenia egoistycznego pragnienia. On nie chciał, by ludzie szli do Jerozolimy, ponieważ powiedział, że jeśli pójdą do Jerozolimy, by oddawać cześć, to mnie zabiją. Gdy zbieramy się na podłoże jedności, to zabija tę bakterię ambicji w naszej istocie. Behold your gods, O Israel, brought you up out of the land of Egypt. And he set one in Bethel and he put the other in Dan. Okej. Mówił, za dużo, żebyście chodzili do Jerozolimy, więc ustanowił centrum inne, centrum oddawania czci, więc to był jego grzech. I miesiące oddawania czci zostały ustanowione według tego, jak on sobie zamyślił w sercu. To była jego ambicja. Ponownie, bracia, jakże to wspaniałe. Brat Lee, zanim poszedł być z Panem, powiedział: chcę, aby 7 razy w roku odbywało się tych 7 uczt. Uznajcie to za część mojej woli. Więc w pewnym sensie część tego jego, to jest jego wola. Czy nie cieszycie się, że tutaj jesteście? Czy cieszycie się, że jesteście tutaj? Ja też. Babilon jest mieszanką boskich rzeczy i tego, co wiąże się z bożkami. Król Babilonu, podpuk jeden Nebuchadnezar, spalił dom Boży w Jerozolimie, uprowadził wszystkie naczynia znajdujące się w Bożym domu, przeznaczone do oddawania Bogu czci, i umieścił je w świątyni swych bożków w Babilonie. Mamy zewnętrzne bożki. W Księdze Ezechiela 14:3 to bardzo potężny werset. Synu człowieczu, lud ten, ustanowili sobie bożki w swoich sercach. Ustanowili sobie bożki w swoich sercach. Więc widzimy, że bożki mogą być ustanowione w naszych sercach, nie tylko zewnętrzne obrazy, czy jakieś relikwie, ale może to być coś w naszym sercu. A bożek to jest coś zgodne z zasadą antychrysta. Gdy mówimy o antychryście, mówimy, że czymś, co jest przeciw Chrystusowi lub coś, co go zastępuje. Jeśli kochamy coś ponad Pana, to to jest bożek. Jeśli cieszymy się czymś bardziej niż Panem, to ta rzecz jest bożkiem. Coś, co zastępuje Chrystusa w naszej istocie, nasze radowanie się Chrystusem, to bożek w naszym sercu. Musimy być oczyszczeni z tego bożka, z każdego bożka w naszym sercu. Nie sądzę, by w Europie mieli ten problem. Byłem w Tokio niedawno. Każdy postępuje bardzo taki skrupulatny sposób. Parkują w doskonały sposób między liniami. Czasami w Ameryce widzę nowy samochód, fajny samochód. Jest zaparkowany tak w poprzek. O, jest zaparkowany tak jakby dalej od innych, ponieważ nie chce, by został on zarysowany, więc widząc taki samochód, powiem: o, to jest bożek. Coś strasznego. Nie sądzę, że tak postępowali w Europie. Podpunkt 2. W Nowym Testamencie mieszanka ta jest powiększona. Przyjmuje postać wielkiego Babilonu. To moc Boża, moc ludzka pomieszana z Bożą mocą. To ludzka zdolność pomieszana z Bożym dziełem. Ludzka opinia pomieszana z Bożym słowem. To jest mieszanka. Ludzka moc pomieszana z Bożą mocą. Ludzka zdolność pomieszana z Bożą, z Bożym dziełem. I ludzka opinia pomieszana z Bożym słowem. Chcemy wyjść ze wszelkiego rodzaju mieszaniny. Mieszanki. Nowa Jerozolimia była czysta jak czyste szkło i z woda życia, która wypływa ze strony, jest czysta jak kryształ. Czysta jak kryształ. Punkt 5 rzymski mówi: wezwanie Pana w Księdze Objawienie to wezwanie Jego ludu do wyjścia z Babilonu, odstępczego Kościoła, aby powrócił on do prawowierności Kościoła. Gdy mówimy o prawowierności, odnosimy się do normalnego stanu Kościoła, zgodnego z Bożym pierwotnym zamysłem. Normalnego stanu Kościoła zgodnego z pierwotnym zamysłem. Zamysłem Bożym. Więc to jest prawowierność Kościoła. Normalny stan Kościoła zgodny z pierwotnym zamysłem Bożym. Podpunkt A. Zgodnie z Bożym Słowem, Boże, dzieci nie powinny mieć udziału w czymkolwiek, co posiada babiloński charakter. 2 Koryntian 6, 17, 18. Pan mówi, wyjdźcie spośród nich i oddzielcie się, mówi Pan. I nie dotykajcie się tego, co nieczyste. A ja was przyjmę. I będę dla was ojcem, a wy będziecie dla mnie synami i córkami, mówi Pan Wszechmocny. Podpunkt B mówi, to bardzo potężne stwierdzenie. Bóg bardziej niż czegokolwiek innego nienawidzi zasady Babilonu. Podpunkt C daje wiele światła. Wszystko, co posiada połowiczny charakter i nie cechuje się absolutnością, nazwane jest Babilonem. Wszystko, co jest na pół gwizdka, nazwane jest Babilonem. Bóg, podpunkt 1, Bóg musi nas oświecić, byśmy w Jego świetle mogli osądzić to wszystko w nas, czego nie cechuje całkowite oddanie się Jemu. Musimy osądzić wszystko w naszej istocie, co nie jest całkowicie oddane Panu. I Minoru mówi o tym, że w Filadelfii mamy odzyskany Kościół, a z Laodyceą mamy upadły, zdegradowany odzyskany Kościół. Zdegradowany Kościół, który był odzyskany. Oni mają tam wiele wiedzy, ale nie mają serca. Są letni, ponieważ nie jesteście ani ciepli, gorący, ani zimni. Wypluję was. Ponieważ mówić, że jestem bogaty, bo zbogaciłem się i nie mam potrzeby niczego, a nie wiesz, że jesteś biedny, mizerny i... Więc Pan zalecił, by kupił złoto i maść do namaszczenia oczu. Złoto to Bóg Ojciec, biała szata to Chrystus jako nasza sprawiedliwość, a maść na oczy to namaszczenie Ducha Świętego. Pan chciałby ponieść cenę, by posiąść przetworzonego, trójjednego Boga w swoim doświadczeniu, by nie byli już letnimi. Gdy przyszedłem do pańskiego odzyskiwania, myślę, że święci, którzy mnie znają z Houston, powiedzieliby, że moim ulubionym słowem było słowo wspaniałe. O, co za wspaniałe objawienie. O, wspaniałe to jest duchowe słowo, tak naprawdę, biblijne słowo, jak wspaniałe jest to miejsce na przykład. Ujrzałem coś na temat Kościoła i byłem tym tak podekscytowany. I żona, która w tamtym czasie nie była, jeszcze moją żoną, modliła się wówczas o mnie, bym został zbawiony i zostałem zbawiony w Houston. I przyszedłem nawet do życia Kościoła. Więc ona przyjechała do Dallas, miała jechać do Dallas, by podjąć naukę w jakiejś szkole, w seminarium chrześcijańskim. I więc pojechałem, by podzielić się z nią na temat Kościoła. I więc pojechałem do Dallas. Ona przebywała z grupą chrześcijan. Większość z nich uczęszczała do takiego znanego seminarium w Dallas. Było bardzo znane seminarium w Stanach Zjednoczonych. Więc poszedłem na ich szkółkę niedzielną. Pamiętam, może byłem młody i taki rozpalony, było tam tak nudno, mieli taki rzutnik i teologiczne rzeczy poruszali i powiedziałem coś do osoby obok, czy wiesz, że twój duch jest lampą Jahwe i gdy Pan przyszedł do ciebie, przyszedł jako lampa, on powiedział, do jakiego ty uczęszczasz seminarium? Do jakiego seminarium ty uczęszczasz? Po tym wszystkim poszliśmy coś zjeść z grupą młodych ludzi i starałem się podzielić czymś na temat Pana. Byłem naiwny, więc myślałem, że każdy chrześcijan, z tych chrześcijan chciałby rozmawiać o Panu, o Chrystusie. I ostatecznie pewna siostra z denominacji powiedziała, jesteś młodym chrześcijaninem, nie martw się, gdy dorośniesz, to się uspokoisz. Wiecie, co powiedziałem? Prawdopodobnie nie powinienem tego powiedzieć, ale byłem wtedy młody, nadal jestem młody, ale powiedziałem, modlę się, by nigdy to nie miało miejsca. Ona mówiła, po prostu stanie się letni tak samo jak my, a ja nie chcę być letni. Jak mamy pozostać w ogniu? Jednym ze sposobów jest to, że zapalamy siebie nawzajem. Zbieramy się i zapalamy siebie nawzajem. Podpunkt 2. Jedynie wtedy, kiedy w taki sposób osądzimy samych siebie, będziemy mogli wyznać, że my także nienawidzimy zasady Babilonu. Oby Pan w swoim miłosierdziu nie pozwoli nam szukać chwały i czci poza Chrystusem. Musimy być wybawieni i to obróci się ku naszemu zbawieniu poprzez wasze błagania i obfity zasób Ducha Świętego. Będziecie wybawieni z tej porażki, by uczynić Chrystusa wielkim. To było dla Niego zbawienie. Podpunkt 4. Pan wymaga od nas, byśmy z radością dążyli do tego, żeby być całkowicie oddani i nie żyć według zasady Babilonu. Kiedy prostytutka będzie osądzona, oblubienica się przejawi w dniu na uczcie weselnej. Podpunkt D mówi, kiedy Bóg osądzi prostytutkę i rozbije wszystkie jej dzieła i kiedy odrzuci to, czym ona jest oraz zasadę, którą ona reprezentuje, wówczas głosy z nieba będą wykrzykiwać Alleluja. To coś wspaniałego. To będzie czas dla nas wszystkich, byśmy powiedzieli Alleluja. Punkt rzymski 6 mówi o tym, w jaki sposób możemy przezwyciężyć zasadę Babilonu. To naprawdę cenne. Aby przezwyciężyć zasadę Babilonu, musimy co dzień obierać Chrystusa za swoją ofiarę całopalną, ponieważ wszystko, co jest na pół gwizdka, jest Babilonem. Więc codziennie powinniśmy obierać Chrystusa za swoją ofiarę całopalną, która przedstawia formę typu Chrystusa, ponieważ prowadzi on życie, które jest doskonale całkowicie oddane Bogu i Jego zaspokojeniu. Oraz On jest życie, które pozwala Jego ludowi prowadzić takie życie. Chrystus jako ofiara całopalna w naszym duchu uzdania nas, byśmy prowadzili życie, które jest całkowicie oddane Bogu i dla Boga, dla Bożego zaspokojenia. W Księdze Kapłańskiej 1:9, gdy kapłan rozpalał ofiarę całopalną, to stawało się zaspokajającą wonnością dla Jahwe. Mam nadzieję, że po tym spotkaniu będzie też modlitwa. Panie, uczyń nasze życie z wonią, która będzie Ciebie zaspokajała. 2 Koryntian 2:16 jest napisane, że jesteśmy wonią Chrystusową. Jest to woń ofiary całopalnej. Oczywiście w liście do Efezjan 4:20-21, tak jak rzeczywistość jest w Chrystusie, rzeczywistość w Chrystusie, przypis mówi, to właściwy stan życia Chrystusa, którego zapis widzimy w czterech Ewangeliach. To oznacza, że życie ukazane w Ewangeliach jest teraz powielone w naszym życiu, gdy się nim radujemy i wmadlamy siebie w Niego. Wersety w Ewangelii Jana ukazują, że Chrystus żył życiem ofiary całopalnej. Powiedział, Syn nie może uczynić nic, jeśli jak tylko to, co widzi Ojca. Zszedłem z nieba po to, by wypełniać, nie wypełnia swojej woli, tylko wolę Tego, który mnie posłał. I powiedział, Ten, który mnie posłał, jest ze mną i mnie nie opuścił, ponieważ wypełniam to, co się Jemu podoba. A Paweł powiedział, miłość Chrystusa nas przynagla, abyśmy już nigdy nie żyli więcej dla nas samych, tylko dla Tego, który umarł za nas, jest tam wzbudzony. Więc miłość Chrystusa go przynaglała, zmuszała, kontrolowała, by nie żyć już tylko dla siebie samego, lecz dla Tego, dla Chrystusa, który umarł za Niego i został i zmartwychwstał. Podpunkt A. To jest bardzo znaczące stwierdzenie. Kładąc ręce na Chrystusa jako naszą ofiarę całopalną, łączymy się z Nim, a On i my stajemy się jedną. W takim związku mam nadzieję, że po tym spotkaniu każdy z nas, każdego poranka będzie brał Chrystusa jako swoją ofiarę całopalną. On i my stajemy się jedni. W takim związku bierze On na siebie wszystkie nasze słabości, wady i uchybienia. Czy to nie wspaniałe? W takim związku bierze On na siebie wszystkie nasze słabości, wady i uchybienia, a wszystkie Jego cnoty stają się naszym udziałem. Wymaga to od nas, byśmy ćwiczyli ducha za pomocą właściwej modlitwy. I w ten sposób byli z Nim jedno w doświadczeniu. Może zastanawiasz się, czym jest właściwa modlitwa. Właściwa modlitwa to gdy modlamy się w Boga i wmadlamy Boga w siebie. Musimy wmadlać się codziennie w Boga i wmadlać Boga w nasza. To właściwa modlitwa. Wtedy jesteśmy jedno z Nim w naszym doświadczeniu. Podpunkt B. Gdy przez modlitwę położymy ręce na Chrystusa, życiodajny duch, czyli sam Chrystus, na którego kładziemy ręce, natychmiast się poruszy i będzie działał w naszym wnętrzu. Dzięki temu będziemy mogli prowadzić życie będące powtórzeniem życia, jakie Chrystus prowadził na ziemi. Życie ofiary. Przeczytajmy razem ten punkt. Gdy przez modlitwy położymy ręce na Chrystusa, życiodajny duch, czyli sam Chrystus, na którego kładziemy ręce, natychmiast się poruszy i będzie działał w naszym wnętrzu. Dzięki temu będziemy mogli prowadzić życie będące powtórzeniem życia, jakie Chrystus prowadził na ziemi. Życie ofiary całopalne. Czyż to nie wspaniałe, że nasze życie może być powtórzeniem życia, jakie Chrystus prowadził na ziemi? Podpunkt C mówi, to, że ofiarę całopalną postawiano na palenisku ołtarza aż do rana, oznacza, że powinna ona pozostawać w miejscu spalania przez ciemną noc tego wieku aż do rana. Aż ponownie przyjdzie Pan Jezus. Podpunkt D, popiół. Wiecie, co jest waszym przeznaczeniem? Popiół. Możesz powiedzieć, o nie, ale jeszcze nie dokończyłem tego punktu. Popiół to nasza chwalebna przyszłość. To jest nasz chwalebny wynik tego, że jesteśmy ofiarą całopalną. Popiół, skutek ofiary całopalnej, to oznaka tego, że Bóg przyjął ofiarę. To, że kapłan wkłada lniane szaty, oznacza, że przy obchodzeniu się z popiołem niezbędna jest precyzja, czystość i schludność. To, że wkładał inne szaty, by wnieść popiół poza obóz, oznacza, że z popiołem ofiary całopalnej obchodzono się godnie. Podpunkt E. Popiół wskazuje na rezultat śmierci Chrystusa, która prowadzi nas do kresu, to jest do popiołu. Wyrzucenie popiołu obok ołtarza po wschodniej stronie, stronie, z której ukazuje się wschodzące słońce, to aluzja do zmartwychwstania. Popiół ofiary całopalnej to jeszcze nie koniec, gdyż śmierć Chrystusa wnosi zmartwychwstanie. Gdy chrzczona jest osoba, Rzymian 6:3-5, jest napisane, że Chrystus został wzbudzony przez chwałę Ojca z martwych. Tak samo my byśmy postępowali w nowości życia, w zmartwychwstaniu. Podpunkt F mówi, posłuchajcie, to bardzo znaczące stwierdzenie. Bóg wysoce sobie ceni ten popiół, gdyż w ostatecznym rozrachunku stanie się on nową Jerozolimą. Czy to nie jest wspaniałe to, że popiół, którym się staniemy, to on, popiół stanie się czymś innym, nową Jerozolimę. To, że obracamy się w popiół, wprowadza nas w przeobrażenie przez strój jedynego Boga. W zmartwychwstaniu my, popiół, przeobrażamy się i stajemy drogocennymi materiałami, złotem, perłą i drogocennymi kamieniami na budowę nowej Jerozolimy. Podpunkt G mówi o, to jest cytat z Księgi Kapłańskiej 6, 12 i 13. A ogień będzie płonął na ołtarzu i nie wygaśnie. Kapłan zapalać będzie na nim. Jednym z obowiązków kapłana było to, by pilnować, by ogień nigdy nie wygasał. Więc jego obowiązkiem z rana było to, by upewnić się, że ogień na ołtarzu nie zgaśnie. On nie mógł wygasnąć. I taką samą postawę musimy mieć wobec ognia w naszym duchu. On nigdy nie może wygasnąć. Kapłan zabalać będzie na nim drwa każdego rana i ułoży na nim ofiarę całopalną. To służy, jedno służy poświęceniu, drugie społeczności. I spali przy niej tłuszcze ofiar czyniących pokój. Ogień będzie stale płonął na ołtarzu i nie wygaśnie. On nigdy nie powinien wygasać. Podpunkt 1 mówi, to, że kapłan zapalał drwa na ołtarzu każdego rana, oznacza, że ten każdego ranka musimy siebie kłaść na ołtarzu. To oznacza, że ten, który służył, musiał współpracować z Bożym pragnieniem, dokładając więcej opału do świętego ognia. Wzmacniał tym samym spalanie, by otrzymać ofiarę całopalną, jego pokarmem. Rano oznacza nowy start służący zapalaniu. Poranek to nowy start do zapalania. Sprawdźcie to ze swoim doświadczeniem. Gdy o poranku mówicie, Panie, biorę Ciebie jako moją ofiarę całopalną, jako tego, który jest całkowicie dla Boga i dla Bożego zaspokojenia, uczyń moje życie wonią zaspokajającą dla Jahwe, obieram Ciebie jako moją ofiarę pokoju dla społeczności z Tobą. Dziękuję, że jesteś moim pokojem wobec Boga i człowieka. Panie, udzielaj mi nieustannie pokoju w każdy sposób. Chroń w pokoju mój umysł, moje serce w Chrystusie. Niezwłocznie ogień w waszym duchu się zapali i będzie płonąć. Będzie nowy start do zapalania. W Łukasza 12, 49 do 50 Pan powiedział, że przyszedł, by rzucić ogień na ziemię. I jakże on pragnął, bo on zapłonął. A jestem teraz. Pan miał być ochrzczony, jego chrztem była śmierć na krzyżu, był uciśniony, by zostać, przejść przez ten chrzest. Pan przyszedł rzucić ogień na ziemię. On uczynił to poprzez śmierć, która uwolniła ogień. I przypis tam mówi, że ogień jest impulsem duchowego życia wierzących. Mówiąc o impulsie, to o przynaglającej mocy naszego duchowego życia w zmartwychwstaniu. Dlatego musimy być płonącymi w duchu. To jest Koryntian, Rzymian 12:11. Tymoteusza 2 Tymoteusza 1:6-7, który mówi o darze, duchowym darze, który mamy ducha, który nie jest duchem tchórzostwa, ale duchem mocy i chętstwa, życzliwego myślenia. This indicates that our offering ourselves to God as a continual burnt offering, notice it says continual burnt offering, Spalanie ofiary całopalnej, podpunkt drugi, położyło fundament pod słodycz ofiary czyniącej pokój. Pokazuje to, że jako fundament pod naszą słodką społeczność z Bogiem powinniśmy Bogu składać siebie jako ustawiczną ofiarę całopalną, czego symbolem jest spalanie tłuszczu ofiary czyniącej pokój. Spalanie zarówno ofiary całopalnej, jak i ofiary czyniącej pokój symbolizuje, że zarówno nasze całkowite oddanie dla Boga, jak i nasze radowanie się trójjedynym Bogiem wiąże się ze spalaniem. Więc bądźmy w duchu ze względu na odzyskiwanie Kościoła. Pomódlmy się z osobą obok przez minutę, następnie brat Bill pokieruje, poinstruuje nas, co dalej.